Istnieją różne upodobania i fetysze. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że nie ma w tym niczego złego, aż do momentu, w którym realizacją własnych fantazji nie krzywdzimy innych. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki zapraszam Was na trzeci i jednocześnie ostatni odcinek poświęcony sprawie Russella Williamsa. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przesłuchać dwóch wcześniejszych, sugeruję, byście włączyli je przed dalszym odtwarzaniem dzisiejszego materiału. Część druga jest niezbędna dla wejścia w temat, natomiast część pierwszą określiłabym jako opcjonalną. Możecie ją pominąć, jednak w moim odczuciu pomaga w uzyskaniu pełnego obrazu sytuacji. Tradycyjnie już dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze, które pozostawiacie. Jesteście moim źródłem motywacji do dalszego pisania i nagrywania. Wybaczcie mi też proszę mój nieco zmieniony głos. Czuję, że zaczyna łapać mnie przeziębienie, jednak mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na Wasz komfort słuchania. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które pojawiają się względnie cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Russell Williams po dopuszczeniu się gwałtu i morderstwa na Mary France Comeau, do których doszło pod koniec listopada 2009 roku, stwierdza, że rozsądnie będzie przez jakiś czas nie zwracać na siebie uwagi. Ustają włamania i kradzieże damskiej bielizny, a mieszkańcy prowincji Ontario mogą choć na chwilę odetchnąć z ulgą. Wszyscy chcą wierzyć, że barbarzyńska zbrodnia to, zgodnie z tym, co deklarują policjanci, faktycznie odosobniony przypadek. I rzeczywiście, spokojnie jest aż do dnia, w którym zauważa w oknie w domu w Belleville młodą kobietę. Od tamtej chwili wie, że ta stanie się jego kolejną ofiarą. Belleville to liczące około 55 tysięcy mieszkańców miasto, położone w odległości niespełna 40 km od wsi Tweed, w której w dni robocze przebywa Williams. Początkowo kojarzone było z przemysłem meblarskim, obecnie jednak produkuje się tam głównie elementy samochodowe. To właśnie stamtąd pochodzi też kanadyjska wokalistka Avril Lavigne. W Belleville urodziła się i dorastała także Jessica Lloyd, która na swoje nieszczęście zwróciła uwagę Russella. W 2010 roku kobieta ma 27 lat i zajmuje niewielki, stojący na uboczu parterowy dom, stający się być idealnym miejscem do życia dla młodej, ceniącej kontakt z naturą osoby. Otaczają go wysokie drzewa iglaste i liściaste, a w pobliżu nie znajdują się żadne inne budynki mieszkalne. Dom obłożony jest drobną, ciemnoczerwoną cegłą. Część elewacji wykonana została z drewnianych, jasnokremowych paneli, które ciekawie kontrastują z grafitowym, dwuspadowym dachem. Poza tradycyjną częścią mieszkalną, znajdującą się nieco ponad poziomem gruntu, Jessica może korzystać również z pomieszczeń tylko częściowo wystających nad ziemią. Najłatwiej przyrównać je do suterena. 27 stycznia 2010 roku kobieta decyduje się poćwiczyć na bieżni. Ta stoi tuż przy oknie, dzięki czemu Jessica może obserwować to, co dzieje się na zewnątrz. Niestety takie usytuowanie urządzenia sprawia, że sama jest doskonale widoczna. Nie uchodzi to uwadze 20 lat starszego od niej pułkownika, który w zależności od źródeł albo przejeżdża tamtędy samochodem, albo jak ma w zwyczaju, biega po okolicy. Muszę przyznać, że za pierwszą wersją przemawia trudna do pokonania na piechotę odległość, jednak zastanawiam się, jak niewiele czasu musiał mieć na przyjrzenie się kobiecie, jeśli w tamtym czasie prowadził pojazd. Niezależnie jednak od tego, jak było w rzeczywistości, zatrzymuje się i uważnie skanuje otoczenie. Myśli, którędy wejdzie do budynku i wyobraża sobie to, co zrobi, będąc już w środku. Jessica, podobnie jak Mary France, ma ciemne długie włosy i jasne oczy, które chętnie podkreśla wyrazistym makijażem i starannie wyregulowanymi cienkimi brwiami, układającymi się w symetryczne łuki. Jej tęczówki mają unikatową, intensywnie zieloną barwę. Uwagę zwracają też wyjątkowo ładne, wręcz śnieżno-białe zęby. Na lewym policzku kobiety znajduje się znak charakterystyczny w postaci pieprzyka. Jej płatki uszne są przekute, z czego korzysta, zakładając kolczyki. Budowę ciała Jessica można określić jako standardową. Mimo okrągłych bioder, dość wydatnych ud i sporych rozmiarów biustu, z pewnością trudno byłoby zaliczyć ją do osób o nieprawidłowej masie ciała. Używając skrótu myślowego, powiedziałabym, że jest bardzo kobieca. Z pewnością może też przyciągać spojrzenia. Wygląda na nieco starszą niż jest w rzeczywistości. 28 stycznia Jessica odwiedza przyjaciółkę. Spotkanie nieco się przeciąga, ponieważ jak zwykle nie brakuje im tematów do rozmów. Ostatecznie do domu dociera dopiero po godzinie 22:30, o czym zgodnie z ich zwyczajem informuje koleżanka, z którą spędziła popołudnie. Następnie zaczyna szykować się do snu. Bierze prysznic, zmywa makijaż i przebiera się w wygodną odzież przeznaczoną do odpoczynku, którą w jej przypadku są szare, miękkie spodnie dresowe i czarna koszulka bez rękawów. Pozostaje jeszcze ustawić budzik. Kobiety zasiedziały się nieco za długo, nie biorąc pod uwagę tego, że następnego dnia Jessica powinna rozpocząć pracę o 8 rano. Z tego względu dość szybko odkłada telefon, wyłącza światło i próbuje zasnąć, nie mając pojęcia, że w jej domu jest ktoś jeszcze. Russell włamuje się do budynku, gdy Jessica spędza czas z przyjaciółką. Uznaje, że tylko w ten sposób uda mu się sprawdzić, czy kobieta jest jedyną lokatorką. Chce mieć pewność, że nie zostanie przyłapany przez żadnego członka rodziny. Swoje przypuszczenia potwierdza, przeglądając przedmioty codziennego użytku świadczące o braku innych mieszkańców. Następnie postanawia zaparkować samochód na znajdującym się nieopodal polu, mając nadzieję, że ten będzie tam słabo widoczny, i wraca do domu potencjalnej ofiary. Pozostaje mu czekać, aż zjawi się w nim również Jessica. Z niecierpliwością nasłuchuje odgłosu przekręcanego w zamku klucza i szumu włączanej wody. Gdy w końcu zapada głucha cisza, decyduje się odczekać jeszcze około pół godziny. Po upływie tego czasu przechodzi przez dom, starając się zrobić to na tyle cicho, na ile umożliwiają mu to ciężkie, wysokie buty, które ma na sobie. Dociera do drzwi sypialni, wchodzi do środka i staje nad śpiącą kobietą. Bierze zamach, by ogłuszyć ją uderzeniem w głowę. Tuż przed otrzymaniem ciosu, ta budzi się i zaskoczona otwiera oczy. To jednak nie wpływa na zmianę w działaniu włamywacza. Ten uderza, choć jak będzie twierdził w przyszłości, tylko raz. To wystarczy, by przestraszona Jessica zgodziła się wykonywać wszystkie padające z ust zamaskowanego mężczyzny polecenia. Mimo obezwładniającego strachu, dochodzi do wniosku, że będzie współpracować i traktować go z szacunkiem. Wie, że takie postępowanie zazwyczaj zapobiega eskalacji agresji u sprawców, dzięki czemu ofiara ma większe szanse na przeżycie. Williams jest wyraźnie zadowolony z takiego obrotu spraw. Ponieważ kobieta robi to, co jej nakazuje, nie widzi potrzeby dodatkowego używania przemocy fizycznej. Czując się panem sytuacji, związuje jej ręce, wykorzystując do tego szorstką, grubą linę, która boleśnie wrzyna się w nadgarstki, a oczy zakleja taśmą. To czas na sięgnięcie po aparat i zrobienie pierwszych próbnych zdjęć. Jessica stoi z częściowo zakrytą twarzą, z wygiętymi, unieruchomionymi rękami. Nadal ma na sobie ubranie, w którym kładła się spać. Po jej policzkach spływają stróżki łez. Russell zupełnie nie przejmuje się komfortem czy emocjami kobiety. Istotne jego zdaniem jest obecnie coś zupełnie innego. Uznaje bowiem, że do tworzonych przez siebie treści będzie potrzebował lepszego światła. Pozostawia Jessica samą, prawdopodobnie przywiązując ją do łóżka, po czym rusza na poszukiwania dodatkowego oświetlenia. Jak w transie znosi do sypialni kolejne lampy, podłącza je i kieruje w stronę 27-latki. Zachowuje się tak jak fotograf przygotowujący studio. Ma ze sobą statyw, na który z namaszczeniem odstawia sprzęt. Gdy dochodzi do wniosku, że warunki są wystarczające, a ofiara dostatecznie dobrze widoczna, włącza funkcję nagrywania. Przez kolejne 3 godziny będzie rejestrował, jak dopuszcza się na niej napaści seksualnej, zmuszając kobietę między innymi do pozowania w bieliźnie i zaspokajania go poprzez pieszczenie genitaliów. Na zarejestrowanym materiale słychać, jak ta co jakiś czas przeprasza, między innymi w momencie, w którym zachwieje się i straci równowagę. W środku nocy Williams pozwala jej założyć z powrotem ubrania. To już czas, by opuścić Belleville. Niestety decyduje, że nie zrobi tego sam. Prowadzi kobietę do zaparkowanego na terenie pobliskiej polany SUV-a, pomaga jej usiąść na przednim siedzeniu pasażera, po czym powoli rusza w kierunku Tweed. Jessica przez cały ten czas ma zasłonięte oczy. Na miejsce dojeżdżają między 4:30 a 5:00 nad ranem. Parkuje pod samym domem. Nim otworzy drzwi i wyprowadzi z pojazdu, Jessica rozgląda się po okolicy, by sprawdzić, czy nie jest obserwowana. O tej porze wszyscy sąsiedzi prawdopodobnie jeszcze śpią. Nie rejestrując w pobliżu żadnego ruchu, uznaje, że jest wystarczająco bezpiecznie, by wyciągnąć porwaną i pospiesznie wepchnąć ją do budynku, zamykając za nimi drzwi na klucz. Gdy są już w środku, oznajmia, że ta powinna wziąć prysznic. Prowadzi ją do łazienki, w której zostają oboje. Pozorując troskę, reguluje temperaturę wody tak, by ta była możliwie komfortowa dla obolałej kobiety. Później prowadzi ją do sypialni i pozwala odpocząć. Wycieńczona Jessica bardzo szybko zapada w sen. W tym czasie pułkownik pisze maila do współpracowników, informując ich o tym, że musi wziąć dzień wolny. Argumentuje to rzekomym zatruciem pokarmowym. Po kilku godzinach dzieje się coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Ciało śpiącej kobiety zaczyna drżeć. Chwilę później wije się już w konwulsjach. Jej mięśnie kurczą się w niekontrolowany sposób. Dłonie i nogi sprawiają wrażenie nienaturalnie usztywnionych, czemu towarzyszy szczękościsk. Oddech jest urywany i nieregularny. Russell nie do końca wie, co powinien zrobić. Mówi, by starała się rozluźnić i nie gryźć w język. Dodaje też: nie pogarszaj swojej sytuacji. Mów do mnie, Jessica, mów do mnie. Gdy po kilku minutach jej stan zdaje się wracać do normy, kobieta płacze i informuje go, że jest chora, błagając, by zabrał ją do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że właśnie doznała ataku epilepsji, co potencjalnie może zagrażać nie tylko jej zdrowiu, ale też życiu. Niewykluczone również, że był to wyjątkowo silny, spowodowany długotrwałym stresem atak paniki. Tak czy inaczej deklaruje, że nie przeżyje, jeśli ten natychmiast nie zabierze jej do lekarza. Dławiąc się łzami, dodaje, że nie chce umierać. Russell ma jednak inny plan na spędzenie kolejnych godzin. I niestety, plan ten obejmuje ponowne wykorzystanie seksualne. Potem najwyraźniej nieco zaniepokojony pogarszającym się stanem fizycznym i psychicznym kobiety przynosi owoce, którymi ją karmi. Ta ma już tylko jedną prośbę. Czy jeśli umrę, upewnisz się, że moja mama wie, że ją kocham? Oprawca uznaje, że to czas, by ją wypuścić. Z jego pomocą Jessica ponownie zakłada na siebie ubrania, a ten prowadzi ją w stronę wejścia. Jest bardzo osłabiona, jednak w jej sercu zaczyna tlić się nadzieja. Za moment będzie znów wolna. Zadzwoni po bliskich, skorzysta z pomocy medycznej, będzie bezpieczna. Jednak się udało. Jej strategia przyniosła zamierzony skutek, a ten koszmar stanie się tylko wspomnieniem. Gdy Jessica Lloyd nie zjawia się w pracy, jej bliscy zaczynają się niepokoić. Andy i jej brat po upewnieniu się, że siostry nie ma w domu, postanawia działać. Poza zgłoszeniem na policję, którym zajmuje się wspólnie z matką, drukuje plakaty, które następnie wraz z grupą ochotników rozwiesza po okolicy. Intensywny czerwony nagłówek zwraca uwagę. Tuż pod nim znajdują się dwa zdjęcia, jedno portretowe i drugie obejmujące część sylwetki. Na obu kobieta jest szeroko uśmiechnięta, co według słów bliskich idealnie obrazuje jej charakter. Jess ma być bowiem kochającą ludzi optymistką. Szczególnie szczęśliwa jest, mogąc oglądać zmagania swojej ukochanej drużyny hokeja na lodzie. Toronto Maple Leafs. Z niespodziewanym zniknięciem córki zupełnie nie radzi sobie Roxanne. Kobieta od wielu lat jest wdową. Najbliższymi osobami w jej życiu jest dwójka dorosłych już dzieci. Nie wyobraża sobie, by ponownie miała stanąć w obliczu straty. Zaalarmowani przez członków rodziny Lloyd policjanci poważnie podchodzą do poszukiwań młodej kobiety. Działania rozpoczynają od przeszukania zajmowanego przez nią domu oraz obszaru wokół niego. Na miejscu udaje im się zabezpieczyć odciski butów, które biorąc pod uwagę rozmiar z pewnością nie należą do zaginionej. Odnotowują również, że mało prawdopodobnym jest, by kobieta opuściła budynek z własnej woli, ponieważ nie zabrała ze sobą dokumentów czy torebki. Nawet jeśli wyszłaby przez nikogo do tego nie nakłaniana, można przypuszczać, że planowała niedługo wrócić. Kto bowiem wybierałby się w podróż, zostawiając samochód, prawo jazdy, dowód osobisty czy portfel, nie wspominając nawet o telefonie komórkowym? Takie lekkomyślne, podjęte pod wpływem emocji działanie, zatajone przed rodziną, byłoby czymś zupełnie niepasującym do troskliwej, będącej w stałym kontakcie z mamą i bratem kobiety. O jakichkolwiek planach innych niż położenie się spać i pójście do pracy nie słyszała również przyjaciółka, która gościła Jessica i była jednocześnie ostatnią znaną osobą mającą z nią kontakt. Śledczy otrzymują również informacje na temat samochodu typu SUV, który miał być zaparkowany niedaleko domu Jessica w przeddzień jej zaginięcia. Podążając tym tropem, fotografują ślady wyżłobione przez duże terenowe opony. Kolejnym krokiem, do którego dochodzi tydzień po zaginięciu kobiety, jest zatrzymywanie wszystkich przejeżdżających autostradą w pobliżu domu Lloyd pojazdów i ich szczegółowa inspekcja. Wśród kierowców znajduje się również Russell Williams, jednak mężczyzna dochodzi do wniosku, że to po prostu rutynowa kontrola. Nie ma pojęcia, że funkcjonariusze zwracają uwagę na bieżniki zamontowanych w jego samochodzie opon, które zdają się pasować do pozostawionych, zabezpieczonych przez nich śladów. 7 lutego Williams otrzymuje telefon z komisariatu w Ottawie z prośbą o zjawienie się na przesłuchanie w charakterze potencjalnego świadka. Około godziny 15 podjeżdża pod przeszklony nowoczesny budynek. Parkuje tuż przed nim i wchodzi do środka. Na miejscu zostaje wylegitymowany i zaproszony do pokoju przesłuchań. Niewielkie pomieszczenie pozbawione jest zarówno okien, jak i jakichkolwiek zbędnych elementów wyposażenia. Znajdują się w nim jedynie dwa obite materiałem krzesła i wciśnięty w róg pokoju niewielki stół. Russell początkowo bardzo stara się sprawiać wrażenie zrelaksowanego. Uśmiecha się i żartuje z policjantem, jednak pewien niepokój może zdradzać pozycja zamknięta. Mimo szerokiego rozkroku, w którym siedzi, jego ręce są skrzyżowane na piersiach. Mężczyzna ma na sobie dżinsowe spodnie i granatową koszulkę polo w wąskie, poziome paski w białym i niebieskim kolorze. Na palcu prawej dłoni widnieje szeroka złota obrączka, lewy nadgarstek zdobi zegarek. Przesłuchujący go detektyw, sierżant Jim Smith, informuje Russella o tym, że cała ich rozmowa zostanie zarejestrowana, na skutek czego powstaną zarówno nagrania audio, jak i audiowizualne. Pyta też, czy mężczyzna był już kiedyś przesłuchiwany, czemu ten zaprzecza. Smith stara się wprowadzić pełną szacunku i zrozumienia atmosferę. Dziękuję, że Williams tak szybko zareagował na telefon z prośbą o stawienie się na przesłuchaniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że niedzielne popołudnie mógł chcieć spędzić w zupełnie inny sposób. Tłumaczy, że tematem ich rozmowy będzie zaginięcie mieszkanki Belleville. To sprawia, że Russell zdaje się lekko rozluźniać. Możliwe, że jest to moment, w którym uznaje przesłuchiwanie mieszkających nieopodal i korzystających z autostrady biegnącej tuż obok domu Jessica osób za standardowe procedury. Policjant uprzedza jeszcze, że wywiad może trochę potrwać, argumentując to tym, że nie chciałby musieć wzywać Williamsa ponownie. Po zakończeniu wprowadzenia proponuje swojemu rozmówcy kawę, na co ten chętnie przystaje. Smith przypomina jeszcze zasady związane z wzajemnym szacunkiem podczas spotkania, czemu Williams bez oporów przytakuje, oraz przedstawia prawa przysługujące osobom przesłuchiwanym. Zaznacza przy tym, że Russell nie został pozbawiony wolności i ma prawo opuścić pokój przesłuchań, gdy uzna to za stosowne. Detektyw informuje, że obecnie zajmuje się aż 4 sprawami, które mogą być ze sobą powiązane, przy czym wszystkie miały miejsce w okolicy Tweed. Dotyczą włamywania się do domów ofiar i ataków na tle seksualnym. W listopadzie 2009 roku młoda kobieta o personaliach Mary France Comeau zaczyna detektyw. Russell przerywa mu, mówiąc: tak, jedna z moich ludzi. Nawiązując do łączącej ich relacji zawodowej. Tak, została znaleziona martwa w swoim domu w Brighton, kontynuuje Smith. Wierzymy, że i w przypadku tej zbrodni zawarty był motyw seksualny. Okej, podsumowuje Williams. Ponieważ przesłuchiwany co jakiś czas potakuje, mrucząc tak, okej, czy mam nadzieję, przytoczę wam teraz dalszą część wypowiedzi funkcjonariusza, omijając pojedyncze wyrazy, równoważniki zdań i onomatopeje wydawane przez Russella. Ostatnio zajęliśmy się również zaginięciem Jessica Lloyd. Zasadniczo, gdy spojrzy się na tego rodzaju przestępstwa, widzimy wiele różnych potencjalnych zarzutów karnych. Przyglądamy się im, począwszy od najpoważniejszego, jakim jest morderstwo pierwszego stopnia, następnie porwanie, napaść o charakterze seksualnym, włamanie i wkroczenie na teren prywatny z zamiarem popełnienia ataku na tle seksualnym i przetrzymywanie wbrew woli. Chcę się upewnić, że to rozumiesz i że to jest coś, o czym będziemy rozmawiać. Kiedy dowiemy się, kto odpowiada za jedno lub wszystkie z tych przestępstw, mogą zostać przed nim postawione zarzuty. Jedno albo wszystkie z nich, niezależnie czy zrobiłeś to ty, czy ktokolwiek inny. Zwróćcie proszę uwagę, że w tym momencie śledczy po raz pierwszy wplata do swojej wypowiedzi sugestię, że Williams może być potencjalnym sprawcą. Pada też pytanie o to, czy mężczyzna ma swojego prawnika. Ten, starając się brzmieć tak nonszalancko jak to możliwe, mówi, że tak, ale zajmującego się jedynie jego nieruchomościami. Dowiadując się, że może skorzystać z listy specjalistów dostępnej do jego dyspozycji i zadzwonić do któregoś z nich, stwierdza, że nie ma takiej potrzeby. Następnie zaczyna zeznawać. Wspomina o tym, że słyszał o atakach i wie, że zdarzyły się stosunkowo niedaleko jego domu. Detektyw opiera na tym kolejną myśl, ważąc słowa pyta: czy zgodziłbyś się z tym, że zasadniczo istnieje połączenie geograficzne między tobą a wszystkimi 4 sprawami? Russell w obliczu tak postawionego pytania nie jest w stanie zaprzeczyć. Przyznaje, że istotnie przejeżdżał przez Belleville i Brighton w przeszłości, a w Tweed mieszka, więc tak, jest to jakiś rodzaj związku. Zapytany o odległość, jaka dzieli go od domu drugiej ofiary napaści, której udało się ujść z życiem, Mary Massicott, przyznaje, że ten znajduje się w jego najbliższym sąsiedztwie, a ich nieruchomości oddzielone są zaledwie 2 budynkami. Śledczy po zadaniu kolejnych pytań wraca do tematu morderstwa pani Caprel, Mary France Comeau. Tym razem chce dowiedzieć się, w jaki sposób Williams dowiedział się o śmierci swojej podwładnej. Ten odpowiada, że poinformowały go o tym drogą mailową, zatrudnione w bazie w Trenton osoby. Twierdzi, że temat był poruszany wśród wstrząśniętych wojskowych bardzo często, ze względu na to, że Mary France była jedną z nich. Mimo, że służyli w jednym miejscu, miał współpracować i rozmawiać z nią tylko raz. Smith dalej prowadzi przesłuchania, starając się zaskarbić sobie sympatię i zaufanie Russella. Co jakiś czas śmieje się z jego niezgrabnych żartów. Podkreśla też, że ma go za bardzo inteligentnego. Nie mija jednak dużo czasu, gdy decyduje się zapytać, czy Williams miałby coś przeciwko oddaniu im próbki krwi i obuwia, z którego będą mogli pobrać odcisk, by sprawdzić, czy jest zgodny z tymi znalezionymi niedaleko domu Jessica Lloyd. Możemy tylko zgadywać, co w tamtym momencie dzieje się w jego głowie, bo choć trudno w to uwierzyć, ma na sobie dokładnie te same buty, które założył podczas napaści. Niewątpliwie zaczyna czuć się coraz bardziej niekomfortowo, ponieważ upewnia się, że może liczyć na dyskrecję ze strony policji. Argumentuje to troską o pozostałe służące w bazie wojskowej osoby, które wiedząc o przesłuchaniu mogłyby jego zdaniem dojść do błędnych wniosków. Ktoś mógłby uznać, że był jakkolwiek zamieszany w którąś z przedstawianych mu spraw, a to odbiłoby się na jego reputacji. Smith uspokaja, że właśnie dlatego spotkali się w niedzielę. Dzięki temu Williams nie musi tłumaczyć się z nieobecności w miejscu pracy. Detektyw chce z kolei wiedzieć, czy Russell utrzymywał pozamałżeńskie kontakty intymne z którąś z czterech objętych śledztwem kobiet. Tłumaczy, że jeśli tak było, powinien mu o tym powiedzieć, ponieważ w ten sposób, jeśli w którymś z domów odkryją jego DNA, będą wiedzieli, dlaczego mogło się tam znaleźć. Williams sprawia wrażenie poirytowanego. Wymownie wzdycha, mówiąc: absolutnie nie. Udzielając odpowiedzi na kolejne pytania, często korzysta z liczby mnogiej, stwierdzając między innymi: spotkaliśmy się z nią tylko raz. Tym samym zaznacza, że jest szczęśliwie żonaty, a wolny czas spędza właśnie z Mary Elizabeth. Funkcjonariusz poświęca czas na wyjaśnienie mu, w jaki sposób materiał genetyczny może znaleźć się w miejscu, w którym się przebywało. Jako przykład podaje mikroskopijne kropelki śliny, mogące rozprzestrzeniać się podczas mówienia. Zaznacza również, jak ogromny postęp poczyniono w ciągu ostatnich lat w zakresie pozyskiwania i dopasowywania DNA. Po tym dość wyczerpującym wykładzie pyta ponownie, czy Russell jest pewny, że nie odwiedził żadnej z wymienionych kobiet. Ten kolejny raz zaprzecza. Gdy temat płynnie przechodzi na zaginięcie Jessica, jest bardzo konkretny w swoich odpowiedziach. Nie znał jej, nie mieli powodu, by się kontaktować. Pierwszy raz usłyszał o sprawie, oglądając telewizję. Wie, jak wygląda, ponieważ w okolicy aż roiło się od plakatów zawierających przedstawiające ją fotografie. Nigdy wcześniej jej nie widział. Nie przypuszcza, by kiedykolwiek nawet minęli się na ulicy. W porządku, z jakiego rodzaju opon korzystasz w swoim SUV-ie? Pozornie zmienia temat Smith. Myślę, że to Toyo, nie znam modelu. Detektyw niezrażony taką odpowiedzią podaje nazwę konkretnego modelu, którego śladu zabezpieczono w pobliżu domu Jessica, pytając, czy brzmi znajomo. Williams jest zmuszony przytaknąć: tak, to faktycznie ten rodzaj, z którego korzysta. Wraz z żoną zmieniali je jesienią, jednak jak twierdzi obsługujący ich pracownik techniczny, opowiadał, że są bardzo często montowane w samochodach takich jak ich. Pytany o to, co robił w konkretnych dniach, odpowiada, dodając detale mające świadczyć o jego zażyłej relacji z żoną. Mówi między innymi, że pocałował ją na pożegnanie, nim wrócił do Tweed. Smith zasypuje go informacjami. Znaleziono ślady na północ od domu zaginionej. Sfotografowano je i zmierzono odległość między kołami, by móc wytypować konkretny model samochodu. Pasują do bieżnika opon, z których korzysta Williams. Co więcej, patrolująca okolice policjantka widziała samochód tego samego modelu i koloru, jak ten należący do Russella, zaparkowany nieopodal domu Jessica Lloyd. Zwróciła na to uwagę, ponieważ miejsce jego pozostawienia było, delikatnie mówiąc, nieprzeznaczone do tego celu. Miało to miejsce w dniu, w którym Jessica ostatni raz była widziana żywa. W końcu rozkłada przed Russellem wydrukowane zdjęcia przedstawiające odciski butów zabezpieczone w domu w Belleville oraz te, które wykonano korzystając z obuwia ściągniętego i danego policjantom chwilę wcześniej przez Williamsa. Są identyczne, okej? Zaczyna funkcjonariusz. Twój samochód podjechał pod dom Jessica Lloyd, twoje buty zostawiły ślady z tyłu jej domu z 28 na 29 stycznia. W porządku, chcesz dyskrecji, ale bądź choć trochę szczery, bo to wszystko naprawdę szybko wymyka się spod kontroli, Russell. Naprawdę bardzo szybko. Ale zarówno ty, jak i ja obaj wiemy, że byłeś w domu Jessica Lloyd i muszę dowiedzieć się, dlaczego. William straci rezon. Nie ma pojęcia, co powinien zrobić, by wyjść cało z tej sytuacji. Cóż, nie wiem, co powiedzieć. Policjant wyraźnie zaznacza, że czas na wyjaśnienia niedługo się skończy, ponieważ potwierdzą, że również DNA w domu ofiar napaści i zaginionej kobiety należy do niego. Że jedynym słusznym rozwiązaniem jest, by powiedział im, gdzie znajdą Jessica. Inaczej zostanie uznany przez społeczeństwo za zimnokrwistego psychopatę, który odmówił bliskim uprowadzonej z Belleville kobiety prawa do informacji na temat tego, co się z nią stało. Śledczy zakłada, że ta, podobnie jak Mary France, została zamordowana i prosi, by Russell stracił mu miejsce ukrycia ciała. Ten, zrezygnowany i zdezorientowany, pomału zaczyna, używając policyjnego żargonu, pękać. Prosi, by zwracać się do niego raz. Pytany o to, gdzie funkcjonariusze powinni się udać, by znaleźć zwłoki młodej kobiety, ciężko wzdycha. Detektyw dochodzi do wniosku, że w ten sposób nie uda mu się uzyskać jakiejkolwiek pomocnej w śledztwie informacji, dlatego zmienia strategię. Raz, a może pomogłoby ci, gdybyś mi powiedział, z czym teraz się zmagasz, jaki pożytek płynie z tego, że teraz walczysz? Przesłuchiwany pociąga nosem i w końcu decyduje się przemówić. Trudno uwierzyć, że to wszystko się dzieje. Przytłaczać ma go natomiast to, przez co w tym momencie musi przechodzić jego żona oraz jaki wpływ będzie miała ta sprawa na kanadyjskie siły zbrojne. Dowiaduje się bowiem, że śledczy zjawili się w ich posiadłości w Ottawie i będą zmuszeni dokładnie ją przeszukać. Wie, jak ważne dla Mary Lis jest ich nowy dom, jak wiele czasu spędziła urządzając go i dekorując. Nie wyobraża sobie, by policjanci mieli tam wtargnąć i zrównać wszystko z ziemią. Myśl o zapewnieniu żonie chociaż minimum komfortu sprawia, że decyduje się powiedzieć prawdę. Po doprowadzeniu Jessica do drzwi wyjściowych i przekonaniu, że chce ją wypuścić, bierze zamach i uderza ją w potylicę. Ponieważ robi to, wykorzystując trzymaną w dłoni latarkę, cios dosłownie miażdży czaszkę 27-latki. Ta, zaskoczona, traci przytomność i bezwładnie osuwa się na posadzkę. Williams sięga po linę i ciasno oplata ją wokół smukłej kobiecej szyi. Po upewnieniu się, że doprowadził do jej śmierci, wyciąga aparat i fotografuje ciało, po czym zawija je w koc i przenosi do garażu. Kolejne 3 dni spędza z żoną w ich drugim domu oraz w pracy. Dopiero po tym czasie wraca do Tweed i pozbywa się zwłok. Wywozi jej porzuca na niezabudowanym leśnym terenie stosunkowo niedaleko drogi. Nie sili się nawet na wykopanie prowizorycznego grobu czy jakiekolwiek działania utrudniające ich odnalezienia. Następnie dokładnie czyści samochód. Russell sięga po wręczoną mu przez detektywa mapę i wskazuje na miejsce, w którym porzucił ciało. Okazuje się, że jest w tym zaskakująco dokładny, a wysłani na miejsce funkcjonariusze bardzo szybko natrafiają na Jessica. By uchronić żonę przed dewastacją domu, do której bez wątpienia doszłoby podczas poszukiwania dowodów, informuje policjantów, gdzie ukrył wszystkie skradzione przedmioty, w tym te należące do zamordowanych kobiet. Okazuje się, że samej Mary France i Jessice zabrał łącznie około 60 sztuk bielizny. Przyznał się do 82 włamań i licznych napaści na tle seksualnym, jednak jak podkreślał, nie dopuścił się penetracji. Mówił o tym tak, jak gdyby ten aspekt miał ocieplić jego wizerunek i pozwolić na uznanie go za wciąż wiernego męża. Śledczy dotarli do 1000 zdjęć i nagrań przedstawiających m.in. pozującego w damskiej bieliźnie mężczyznę i jego ofiarę. Nie zabrakło też nagrań, o których wspominałam wam wcześniej. Dodatkowo na dysku znaleziono materiały pornograficzne z udziałem osób nieletnich. Co szczególnie uderzające, zapytany o powód, odparł. Nie znam odpowiedzi i jestem prawie pewny, że odpowiedzi nie mają znaczenia. W poniedziałek, 8 lutego, tuż po trwającym wiele godzin przesłuchaniu, Russell Williams zostaje aresztowany. W kwietniu, oczekując na proces w więziennej celi, próbuje popełnić samobójstwo poprzez wepchnięcie sobie do gardła tekturowej pozostałości po rolce papieru toaletowego. Ponieważ próba ta okazuje się być nieskuteczna, rozpoczyna strajk głodowy, który jednak dość szybko przerywa. Przeciw czemu protestuje? Nie wiadomo. Chociaż teoretycznie ostatnią ofiarą Williamsa była Jessica Lloyd, trudno nie odnieść wrażenia, że również w ten sposób można nazwać jego żonę. Wyobraźcie sobie, co musi dziać się w głowie kobiety, która po 19 latach małżeństwa dowiaduje się, że mężczyzna, którego kocha, jest włamywaczem, złodziejem, napastnikiem seksualnym i mordercą. Co szczególnie szokujące, opinia publiczna jest jej zupełnie nieprzychylna. Nie brakuje uwag na temat tego, że niemożliwym jest, by nie zdawała sobie sprawy ze zbrodni męża. Inne, niezwiązane bezpośrednio ze sprawą kobiety, zostawiają w internecie nienawistne komentarze pod jej adresem. Ja bym zauważyła, stwierdza co któraś z nich. Nie pomaga nawet fakt, że zszokowana żona momentalnie po zatrzymaniu męża całkowicie się od niego odcina i składa pozew o rozwód. 18 października 2010 roku Russell Williams przyznaje się do wszystkich zarzucanych mu czynów na sali Sądu Najwyższego w Ontario. 4 dni później zapada wyrok. Skazany otrzymuje karę dwukrotnego dożywotniego pozbawienia wolności, po jednej za każde morderstwo, 10 lat pozbawienia wolności za każdą z 2 napaści seksualnych i rok za każde z 82 włamań. O przedterminowe zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać najwcześniej po upływie 25 lat. Zawarta w trakcie postępowania ugoda sprawiła, że nie usłyszał zarzutów związanych z posiadaniem materiałów pornograficznych z udziałem osób nieletnich. Mężczyźnie odebrano wszystkie odznaczenia wojskowe oraz stopień pułkownika. Jego mundur został symbolicznie spalony. Choć dla bliskich ofiar to prawdopodobnie niewielka pociecha, Williams wielokrotnie przepraszał za czyny, których się dopuścił. Zdecydował się także na napisanie listów do mamy Jessica Lloyd i ojca Marie France oraz skrzywdzonych przez siebie kobiet, które wykorzystał seksualnie. Adresatką ostatniego z listów stała się jego żona. Najdroższa Mary Elizabeth, kocham cię moja słodka. Tak mi przykro, że cię skrzywdziłem. Wiem, że dobrze zaopiekujesz się naszą uroczą Rosie. Kocham cię raz. Dziękuję wam za wspólną noc. Na wszelki wypadek dodam, że Rosie, o której pisał mężczyzna, to zdrobnienie od pełnego imienia ich kotki, Rosebud. Mam nadzieję, że odcinek był dla was interesujący, a mój głos w trakcie nie zniechęcił was do słuchania. W pewnym momencie czułam, że totalnie brakuje mi powietrza i muszę przyznać, że tylko siłą woli udało mi się mimo tego przeziębienia dociągnąć to wszystko do końca. Jak zawsze zachęcam też do podzielenia się wrażeniami w komentarzach. Jeszcze krótka informacja, kolejny raz usłyszymy się dopiero za 2 tygodnie. Muszę się podkurować, a dodatkowo mamy długi weekend, także życzę wam tego, żebyście spędzili go na odpoczynku. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.